płynność finansową, ale przede wszystkim tracimy też czujność i podpowiemy, jak zaplanować letni odpoczynek, aby wrzesień nie przywitał nas debetem. Ten praktyczny poradnik przygotowuje już dla Państwa Olga Bobienko. A po godzinie 17 przejdziemy do tematu, który rozpalił emocje w tysiącach polskich domów, a wszystko za sprawą głośnego pomysłu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa resortu funduszy zaproponowała rewolucję w systemie emerytalnym. 60 lat pracy dla matek i przymusowa praca do 65 roku życia dla kobiet bezdzietnych.
Jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.
Uważam to bzdura. Co to ma za znaczenie, czy ma dziecko, czy nie ma, to co ma być gorzej traktowany? Beznadzieja.
Jestem za. A co się mają nudzić?
Prawnicy mówią o łamaniu konstytucyjnej zasady równości, a społeczeństwo pyta, czy państwo ma prawo rozliczać kobiety z ich decyzji biologicznych i życiowych. I czy to może wpłynąć na dzietność tak naprawdę? A między innymi o to po 17.30 zapytam demografkę, ekonomistkę, profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Czy system emerytalny powinien być narzędziem do walki z kryzysem demograficznym? No i co Państwo sądzą na ten temat? Zapraszam oczywiście do dyskusji. A po godzinie 18 sprawdzimy też, dlaczego statystyki rozwodowe stale rosną i czy rozwód to zawsze życiowa porażka.
Rozwód generalnie był rzeczywiście porażką, bo małżeństwo miało być instytucją trwałą i chyba tak było gdzieś tam rysowane w naszej świadomości. Ma być to coś trwałego, coś, co nas łączy na zawsze. A dzisiaj ta relacja ma być przede wszystkim szczęśliwa i chyba to się zmieniło.
Czy w XXI wieku potrafimy jeszcze walczyć o związki, gdy pojawiają się pierwsze problemy? To postanowiła sprawdzić Olga Szygenda, a Olga Bobienko i Dorota Peret-Jatkowicz z socjolożek.pl wezmą pod lupę współczesną samotność, ale też randkowanie. Co zmieniło się w sposobie, w jaki budujemy relacje i dlaczego poznawanie nowych ludzi wydaje się dziś trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej? To oto w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego programu. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy. Przypominam nasz numer telefonu 224-280-280. Natalia Róża-Harkiewicz już rozpoczęła swój dyżur, a ja rozpoczynam dyżur także przy naszej skrzynce. Popołudnie Małpa Nowy Świat Online.
Just like the sun of man, for a bus to go.
The Afghan Wings i 13 minut po godzinie 16. Pani Marzena napisała, że rano wydawało jej się, że w planie jest o wieku emerytalnym kobiet, a teraz tego nie widzę. Śniło mi się, czy co? Pani Marzeno, proszę jeszcze o godzinę cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Oczywiście o wieku emerytalnym kobiet też będzie nie tylko, zresztą nie tylko kobiet, mężczyzn, również za sprawą pomysłu pani ministry Pełczyńskiej na Łęcz, ale nie tylko, bo oczywiście ten temat będziemy starali się dość szeroko ująć. Ale jak Państwo wiedzą, zaczynamy zawsze od najświeższych wieści i tego, co dzieje się przy wiejskiej, choć w ostatnich dniach chyba troszkę przyzwyczailiśmy Państwa do śledzenia wewnętrznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości. No to uwaga, dziś przenosimy się na drugą stronę politycznej barykady. W samym środku wizerunkowego cyklonu znalazł się wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Dziennikarskie śledztwo ujawniło kulisy jego prywatnych inwestycji w łódzkie mikrokawalerki. Koalicjanci z lewicy oraz miejscy aktywiści z organizacji Miasto jest nasze mówią wprost o gigantycznym konflikcie interesów i żądają dymisji wiceministra. Wszystko oczywiście przez to, że polityk osobiście nadzoruje ustawę regulującą najem krótkoterminowy, z której to nagle wyparowały przepisy uderzające w patodeweloperkę. Czy to jest początek kolejnego głębszego kryzysu w rządzie Donalda Tuska? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. No to nawet muszę nie tyle w patodeweloperkę, tylko co w przedsiębiorcy, a właściwie, które uderzają, mieszkańców, tak byśmy powiedzieli, bo...
No ja tak, chciałam bo tak najkrócej się... ująć, ale no wiedziałam, właśnie, że ty to wytłumaczysz.
Tak. Bo oczywiście rzecz dotyczy także często małych mieszkań, ale nie tylko, bo to kwestia wynajmu krótkoterminowego, oczywiście, o którym będziesz mówiła też szerzej. To jest szersze zagadnienie, bardzo złożone też dodajmy. Tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, które racje są ważniejsze, a które mniej ważne. Natomiast, no niewątpliwie... Pojawiły się wątpliwości co do udziału samego wiceministra Rasia w procesie pisania tej ustawy i jego zaangażowania i dlaczego to zaangażowanie było tak duże. No bo fajnie, jak jakiś minister odpowiada za ustawę, fajnie, jak się angażuje w pisanie, ale ewidentnie tutaj minister Raś miał też swoje emocje. Pokazywał te emocje wielokrotnie w różnych wywiadach, a od chociażby parę dni temu był w polskim radiu, rozmawiał z Rochem Kowalskim i w trakcie tej rozmowy, no, buzowało aż od emocji, co się właściwie rzadko zdarza przy rozmawianiu o projektach ustaw. Fragment tej rozmowy, bardzo proszę.
Pan redaktor patrzy z jednego punktu widzenia.
Z punktu widzenia mieszkańca.
I to jest patrzenie niedojrzałe, panie redaktor. Mhm. Przestrzegam przed tym, żeby zrobić dobre prawo, uniwersalne prawo, to trzeba stanąć po wszystkich stronach. Wie pan, jest uczciwych przedsiębiorców, których pan
wie, pan, jak, wie, pan, jak, wie pan, jakie są konsekwencje najmu krótkoterminowego? Wie pan, jak to rozwala tkankę społeczną, miejską tkankę społeczną?
Nic nie rozwala.
To teraz, panie ministrze, pan się wykazuje niedojrzałością, jeśli nie reaguje pan na takie argumenty. Najem krótkoterminowy przyczynia się także do wzrostu ceny mieszkań, do nakręcenia bańki na rynku nieruchomości.
To są pana poglądy jednostronne. Stoi pan w jednej po jednej stronie.
Po stronie większości.
Ja stoję po wszystkich stronach.
Nie, stoi pan po stronie przedsiębiorców.
No i teraz może wyjaśni nam więcej ten właśnie artykuł, o którym wspomniałaś z Wirtualnej Polski, który pokazuje, że Ireneusz Raś mógł mieć interes w tym, żeby właśnie tak ten kształt ustawy wyglądał, a nie inaczej. No bo ponieważ sam był właścicielem trzech kawalerek. Nawet nie wiem, jak je określić, bo chyba określenie mikro to nawet nie do końca oddaje to, jak one są duże. Niecałe 13 metrów kwadratowych. Tak, 13.
Nie wiem, czy to się mieści w ogóle w przepisach jako mieszkanie.
Ja
13
wiem,
metrów kwadratowych chyba od... musiałabym sprawdzić, ale chyba powyżej 21 metrów mieszkanie, a jeżeli są to mniejsze, to zdaje się, że są to lokale usługowe. Ale to sprawdzę.
No i sam te kawalerki oczywiście z przeznaczeniem na wynajem. Minister tłumaczy, że co prawda on chciał na ten długoterminowy, ale w ogłoszeniach, które znaleźli dziennikarze, także jest możliwość wynajmu krótkoterminowego. No i oczywiście kawalerki nie należą już do ministra Rasia, ale dwie przypadły jego bratu, księdzu zresztą, jeżeli chodzi o to, czym się brat zajmuje. Trzecia kawalerka byłej żonie pana ministra. No i dalej są wynajmowane właśnie ogłoszenia. Też można w internecie znaleźć, co Wirtualna Polska pokazała. No więc skoro tak się właśnie wydarzyło, a minister w tej sprawie pisze ustawę, no to z jednej strony można by powiedzieć, no chłop ma doświadczenie, wie o czym mówi, wiedział, co jest temu rynkowi potrzebne. Ale z drugiej ktoś powie, no on się tym zajmuje. To jest wyraźny konflikt interesów. Problem zauważyli też już w jego partii. Właściwie on bardziej z ramienia PSL-u, ale w Koalicji Obywatelskiej może tak. W jego koalicji tu posłanka Łoboda przyznaje, że no chyba trzeba tę sprawę wyjaśnić.
Dla czystości i transparentności całego procesu Ireneusz Raś powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących kawalerek czy mieszkań, które posiadał, które przekazał. No powinien odnieść się po prostu do tych informacji, które podała Wirtualna Polska. Tak, w rządzie są różnice zdań dotyczące tej ustawy. Tak, pani Pełczyńska-Nałęcz w bardzo ostrym tonie, jak zwykle, krytykuje działania rządu, ale przypominam, że prawo tworzy się tu w Sejmie. Tu jest miejsce na zgłaszanie poprawek, tu jest miejsce na konsultacje, tu jest jeszcze czas na to, żeby ta ustawa z jednej strony nie wywróciła całkowicie tego rynku najmu, bo bardzo wiele Polek i Polaków z takiej formy turystyki korzysta, a z drugiej strony, żeby interesy mieszkanek, mieszkańców i samorządów zostały zabezpieczone.
Sama Dorota Łobota twierdzi, że jej zdaniem, to jeszcze nie jest stanowisko klubu, ale jednak samorządy powinny mieć wpływ na to, co dzieje się na ich terenie, czyli mogły wyznaczać takie strefy wolne właśnie od najmu krótkoterminowego. To jest ten zapis, Kseniu, który z tej ustawy wypadł, z jej pierwotnej wersji, bo przypomnę, że ta ustawa trzykrotnie była omawiana na posiedzeniu Rady Ministrów i trzykrotnie wracała do resortu. Także dopiero przy którymś podejściu się udało tę ustawę przez Radę Ministrów przyjąć. Teraz oczywiście ona trafia tutaj, do Sejmu. No i Dorota Łoboda mówi, że ona sama byłaby za wprowadzeniem jednak takiej poprawki dającej pewną możliwość działania i podejmowania decyzji przez samorządy. Co do wspólnot i spółdzielni, bo taki też postulat się pojawił, to ona jest na razie wstrzemięźliwa co do tego pomysłu, bo tu właśnie te dwie wartości, czyli wolność tego, co można robić, wolność gospodarcza niejako, ze swoją własnością, no ale z drugiej strony mamy także to, czy spokój mieszkańców nie jest ważniejszy. Poseł Gomoła, to Polska 2050. Jeżeli chodzi o to, co jak zachował się wiceminister Raś, dla niego to jest ewidentny konflikt interesów.
Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie. Naprawdę dziwię się, dlaczego politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego tak usilnie próbują wchodzić w temat mieszkaniowy, bo za każdym razem, kiedy to robią, kończy się to spektakularną klęską. Ta ustawa nigdy nie powinna wyjść z rządu przede wszystkim, a to, że wyszła i teraz ludzie pytają, dlaczego rząd proponuje ustawę, która chroni nie interesy setek tysięcy, jeżeli nie milionów ludzi, którzy dzisiaj mieszkają w pobliżu najmu krótkoterminowego, tylko chroni właścicieli i osób, które po prostu korzystają z tego typu form zarobkowania. To oczywiście rodzi pytania i także dochodzenia, które kończą się ujawnianiem tego typu informacji, więc naprawdę spektakularny strzał w kolano. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego to robi naszej koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe.
Przypomnijmy, że Polska 2050 piórem, a właściwie klawiaturą swojej szefowej, czyli Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bardzo mocno krytykowała tę ustawę. Opowiadaliśmy o tym, Kseniu.
Tak, w popołudniowym programie.
Tak, o tym, że mówiła, że to najgorsza ustawa, jaka wyszła z tego rządu, że to lobbing. No właśnie te artykuły dzisiejsze, czy ten artykuł dzisiejszej Wirtualnej Polski, a podobno to nie koniec. No rzucają nowe światło, tak bezpiecznie powiem, na tę sprawę i te rozwiązania, które w tej ustawie się znalazły. Oczywiście, że opozycja to jest jej, zawsze mówię o wilczym prawie, teraz mówi, że to wbrew obywatelom, wbrew mieszkańcom i oni chcą tutaj zupełnie innych rozwiązań, więc Przemysław Czarnek, dzisiaj oganiający się od od pytań o sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości jak tylko mógł, mówiący, że on tutaj przychodzi na konferencję prasową z mieszkańcami, żeby mówić o konkretnych sprawach, które interesują Polaków. No, faktycznie to jest sprawa, która wielu mieszkańców bloków czy kamienic interesuje, to też powiedzmy sobie szczerze. Mówił o tym, że właśnie tu musiało dochodzić do lobbingu, a oni jako Prawo i Sprawiedliwość będą za tym, żeby dać większą władzę samorządom w tej sprawie.
Ludzie chcą mieszkać, ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego jeszcze. Sami możemy sobie wyobrazić, jakby nam się mieszkało w sytuacji, kiedy co chwilkę, w każdy piątek czy w każdą sobotę na kilka godzin wynajmowane są lokale, pocięte na małe klatki, można powiedzieć, w których odbywają się imprezy, nad którymi nie można zapanować. Zatem w ustawie o najmie krótkoterminowym Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się, oprócz przepisów, które tam są proponowane, czyli rejestru, możliwości kontroli nad tym, będzie się domagało wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym wspólnoty mieszkaniowe bądź gminy będą mogły podejmować decyzję o wyłączeniu możliwości w konkretnych obszarach najmu krótkoterminowego. Zatem nie zakaz, ale możliwość podejmowania tego na gruncie wspólnoty.
Wspominałem o racjach, które się ważą przy pisaniu tej ustawy, no bo z jednej strony mamy mieszkańców, którzy chcą mieć ciszę i spokój, z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy dysponują własnym majątkiem, no i prowadzą tego typu biznes, no i jeszcze z trzeciej strony mamy ludzi, którzy takie mieszkania wynajmują i wcale nie imprezują, tylko na przykład wynajmują je, no nie wiem, nad morzem, na jakiś pobyt dłuższy niż jedna noc, tylko jednak kilkanaście dni nad takim morzem i wcale nie są uciążliwi dla reszty mieszkańców. Więc no tutaj to wszystko posłowie będą musieli zważyć. Bardzo dużo jest głosów właśnie, żeby jednak ten rynek mocno ograniczać. Widziałem dzisiaj, są aktywiści z Warszawy, ale to jest, dzieje się w wielu miastach w Polsce. W Warszawie to jest miasto jest nasze, którzy też w takie tablice zawieszali na ulicach Warszawy, że tu chcieliby strefy wolnej właśnie od najmu krótkoterminowego. Przemysław Czarnek dzisiaj z mieszkańcami z jednej z kamienic, ale problem jest szerszy. Mówił dzisiaj Andrzej Żurawski, z przewodniczący jednego z osiedli w Warszawie.
Znam ten problem bardzo dobrze, bo do mnie przychodzą ludzie właśnie z tymi sprawami, że nie mogą spać po nocach. To są ludzie, którzy pracują, codziennie pracują, rano muszą wstać, a gdy są te krótkoterminowe najmy, to muszę Państwu powiedzieć, że się nocy nie śpi, a przede wszystkim weekendy są najgorsze. Tych ludzi trzeba zbierać z klatek, wprowadzać do tych mieszkań, gdzie oni przyjechali się pobawić, bo to nie są ludzie, którzy przyjechali jako turyści sobie obejrzeć Warszawę, podziwiać ją, tylko ludzie, którzy przyszli się zabawić. Ja nie mówię, że to są wszyscy, ale większość tych ludzi zaobserwowaliśmy, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają robić urodziny, robić jakieś kawalerskie, jakieś cuda, które uniemożliwiają nam niestety normalne życie, gdzie u nas w każdym budynku są dzieci, osoby starsze, pielęgniarki, lekarze. My nie mamy szans wypocząć wtedy, kiedy ci ludzie zaczynają się bawić. To jest okropne. Żałuję bardzo, że tak się dzieje.
Ale na przykład Klaudiuszu, nasza słuchaczka napisała, że w takich małych lokalach raczej nie mieszczą się wielkie imprezy. A u mnie na przykład największe problemy sprawia właścicielka mieszkająca. Niestety na stałe. To oczywiście komentarz Sumire. I wracając do tego, od czego zaczęliśmy, faktycznie mieszkanie to minimum 25 metrów kwadratowych. Wszystko poniżej to lokale usługowe. W myśl oczywiście ustawy.
No tak. Które też można wynająć. Oczywiście. To ja tylko dodam, że do tego, żeby w ogóle tym problemem się zająć, niejako zmusiła nas Unia Europejska, która zmusiła kraje członkowskie do uregulowania tych kwestii. To, co znalazło się w ustawie, którą przyjął rząd, to konieczność rejestracji tego typu działalności i jeżeli taka działalność jest uciążliwa, to po zgłoszeniach od mieszkańców przedsiębiorca będzie mógł być wykreślony z tego rejestru prowadzących taką działalność, co będzie mu uniemożliwiało. Ale to oczywiście muszą być jacyś kontrolerzy, samorząd musi się tym zajmować, droga odwoławcza pewnie będzie dość długa, więc to budzi obawy mieszkańców, że będzie nieskuteczna. Przy okazji chcieliby jednak szybszego działania oraz ewentualnie możliwości tego, żeby decydować o tym przed, a nie po fakcie. Także tak te argumenty jednej i drugiej strony wyglądają. No i masz rację, że oczywiście czasem są to mieszkańcy długoterminowi, którzy mogą innym mieszkańcom uprzykrzać życie, ale to jest trochę inna historia. Mówimy tutaj o takim wąskim wycinku najmu mieszkań. Czy ja o jeszcze jednej sprawie mogę? Bo to taka ciekawostka sejmowa.
Absolutnie, pewnie.
Może zdążę. Ponieważ jak Państwo wiedzą i Ty na pewno pamiętasz, była marszałek Elżbieta Witek, była cały czas kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka. Było nawet głosowanie, ale ona przepadła. Obecna koalicja rządząca, mówiąc w największym skrócie, stwierdziła, że po tym, jak zachowywała się Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu w poprzedniej kadencji, jak nie szanowała praw opozycji, jak łamała regulamin, to nie dopuszczą jej do prezydium, czyli nie zostanie wicemarszałkiem w tej kadencji. Cały czas proponowali Prawo i Sprawiedliwości, zgłoście kogoś innego, to ewentualnie taką kandydaturę poprzemy, bo taki był zwyczaj, też dodajmy, że właściwie nikt się nigdy nie, powiem brzydko, nie wtrącał, jak kluby zgłaszają kandydatury, tylko wszystko było raczej przyjmowane. Dopiero przy Elżbiecie Witek ten zwyczaj niepisany został złamany. No i Prawo i Sprawiedliwość od 3 lat się upierało, że nikt inny, tylko Elżbieta Witek. I jakież było dzisiaj nasze zdziwienie tu na sejmowych korytarzach, kiedy do gabinetu marszałka Sejmu powędrował Mariusz Błaszczak, a kiedy z niego wyszedł, to oświadczył tak.
Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
To nie spodziewałem się kandydatu.
Ale to
nie, dlaczego ja z panem
życzenia, tak?
Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli wicemarszałka.
Ale czym sobie zasłużył, żeby być...
Przyjął do wiadomości. Marszałek Czarzasty przyjął do wiadomości. No wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ale no właśnie, może to jest taki ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka Rozwój Plus nie otrzymało.
Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji. A czym są...
No właśnie. W tym wszystkim chodzi? Mm-hmm. Tak, absolutnie o to. Dokładnie tak, czyli tu dwie pieczenie trochę na jednym ogniu. Po pierwsze, był cały czas wakat, miejsce nieobsadzone, jeżeli chodzi o wicemarszałka, no bo obecna koalicja mówiła, no to miejsce jest, proszę wskażcie innego kandydata niż Elżbieta Witek, to go poprzemy. No ale do tej pory w Prawie i Sprawiedliwości była opcja, że nie wskazujemy. No i była szansa na to, że Mateusz Morawiecki, jak już utworzy swój klub, a to się pewnie stanie w tym tygodniu, to przyjdzie do marszałka Sejmu i powie, dobra, no jak oni nie chcą, to my bierzemy ten fotel. No i druga rzecz, Marcin Ociepa. To jest człowiek, który ma swoje stowarzyszenie Od Nowa, on gdzieś orbituje cały czas wokół Prawa i Sprawiedliwości. Już nie będę przytaczał historii jego schodzenia się, rozchodzenia z Jarosławem Gowinem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Prawo i Sprawiedliwości teraz w tej sytuacji bardzo zależy, żeby utrzymać każdego członka u siebie w klubie i żeby głosował razem z nimi. No więc takie rzeczy też się robi po to, żeby powiedzieć, zostań z nami, damy ci coś w zamian. O, zupełnie przypadkiem, mamy akurat do obsadzenia fotel wicemarszałka. Jak utrzymasz razem ze sobą jeszcze kilku posłów, no to poprzemy cię na to stanowisko. Także tak się to robi. Poseł Lorek jeszcze, o, to może nie jest najbardziej rozpoznawalny poseł w polskim Sejmie, ale z tej czterdziestki, tak, którą wyprowadził Mateusz Morawiecki, wyłamał się. Co prawda ultimatum było do czwartku przecież.
Ale go przygarnął, rozumiem.
Do północy, ale no, oj tam, no. Ultimatum minęło, ale skruszony poseł, który wraca na łono partii, też go oczywiście przytulimy. Więc Mateusz Morawiecki został z 39 posłami, znaczy 39 razem z nim, z Mateuszem Morawieckim. Także tak.
Myślisz, że tam się do jutra coś jeszcze może zadziać?
No, może być słychać trzask pękających kręgosłupów i tych, którzy nie wytrzymali jednak ciśnienia.
Ach, no to jutro również ciekawy dzień zapowiada się w polityce. Jedno trzeba przyznać, Klaudiuszu. Sezonu ogórkowego w polityce nie ma. Przynajmniej w tym roku. No dobrze, ale wiesz co, ty mi powiedz lepiej, co z tym wiceministrem Rasiem będzie dalej.
No, nawet w koalicji słychać głosy, że dymisja, dymisja, dymisja. Ale minister Raś ani myśli podawać się do dymisji. Nawet napisał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, wszystko można zobaczyć w jego oświadczeniach majątkowych, co nie odpowiada na pytania dotyczące jego kawalerek i jednak no, pewnego konfliktu interesów w tej sprawie. Tak to wygląda na tę chwilę.
No właśnie, bo z oświadczeń przecież wynika, że pozbył się tych mikrokawalerek tuż przed wejściem do rządu. Czy w takim razie była to próba ucieczki przed trudnymi pytaniami, czy może taki sprytny zabieg wizerunkowy, który właśnie obraca się przeciwko niemu?
No właśnie.
No dobrze, to zostawiam.
Zabiliśmy to pytanie, tak, tak powietrzu.
Odpowiedź być może się pojawi w najbliższym czasie. Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
Dziękuję.
Ciąg dalszy we wszystkich wątkach, które dziś poruszyłeś, nastąpi. Nie mam co do tego wątpliwości i na pewno państwo o tym usłyszą albo w porannej, albo w popołudniowej audycji. Dzięki, Klaudiuszu. Dobrego popołudnia, a na naszym zegarze 16:34, co oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. wracając jeszcze na chwilkę do tematu, o którym opowiadał Klaudiusz, przed chwilą pani Grażyna pyta, czyli co, nie będzie Alibaby i 40 rozbójników? 40 wygląda na to, że nie, ale na tę chwilę 39. Ale jak będzie jutro, na pewno Klaudiusz doniesie. A w prognozie, proszę państwa, mamy dziś ochłodzenie, sporo opadów deszczu i lokalnych burz, a to za sprawą chłodniejszego i wilgotniejszego powietrza, które napłynęło do nas z północy i północnego zachodu. Dlatego dziś w Gdańsku jedynie 19 stopni. Jak na koniec lipca, to chyba nie za dużo, ale w pozostałych częściach Polski też nie jest specjalnie cieplej. W Warszawie 21, w Poznaniu, w Łodzi podobnie. 20 stopni w Szczecinie, ale na przykład w Rzeszowie już 24. Najpogodniej, choć z niewielkimi przelotnymi opadami dziś na zachodzie kraju, natomiast wschodnia i środkowa część Polski jest dziś pod wpływem frontu atmosferycznego, który przynosi taką huśtawkę pogodową. Trochę ulewnego deszczu, trochę burz i trochę słońca.